The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Dzień dobry. Godzina 11, piątek 19 lipca. To 201 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 165 dni. A do wysłuchania audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło o 5.46, zajdzie o 20.25, zatem dzień dzisiejszy ma światła dziennego 14 godzin i 39 minut. Imieniny obchodzą Wincenty i Alfred. Urodzeni 19 lipca mają naturę artystyczną, często nawet poetycką. Duże poczucie piękna i estetyki. W miłości bywają czuli i wrażliwi. Potrzebują wsparcia ze strony silniejszego partnera. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom jak zwykle codziennie składamy najpiękniejsze życzenia, aby spełniły się Państwa marzenia, jak również abyście Państwo cieszyli się zawsze dobrym zdrowiem i byli pogodni. A jeśli chodzi o pogodę, 88 stopni w dniu dzisiejszym, jutro 84, w niedzielę 90. Później przez niecałe 5 dni temperatury w granicach 80 paru stopni, od przyszłej soboty znów powyżej 90. A więc filadelfijskie lato ma się dobrze i chyba troszeczkę nam wszystkim zaczyna dokuczać.
Jeszcze zdążysz zapiąć pasy przed odlotem. Jeszcze zdążysz zapiąć torby przed podróżą. Jeszcze zdążysz, w domu czeka zimny piec. Herbatę, usiądź przy mnie w blasku świec. Zostań ze mną, niech tam sobie gada deszcz. W domu ciepło jest i cicho, możesz włosy warkocz spleść. Jeszcze zdążysz zapiąć pasy przed odlotem. Jeszcze zdążysz zapiąć torby przed podróżą. Zostań ze mną. Pobędziemy razem w ciszy, której przedtem było brak. Nie jest za późno zmieniać, budować. Nie jest za późno zacząć od nowa. Jeszcze zdążysz zapiąć pasy przed odlotem. Jeszcze zdążysz zapiąć torby przed podróżą. zawsze. Przecież wszystko zmienia się. Jeszcze zdążysz zmienić banał, pisząc czasem mądry wiersz.
Nie mów nigdy, słowo to przynosi żal.
Lepiej podziel swoją radość z tymi, co odchodzą w dal.
Nie jest za późno zmieniać, budować. Nie jest za późno zacząć od nowa.
Jeszcze zdążysz zapiąć pasy przed odlotem. Jeszcze zdążysz zapiąć torby przed podróżą. Zrozum wreszcie, że po nocy wstaje dzień. Burza niesie z sobą ciszę. Dzięki światu pada cień.
Możesz zabrać dobre rady na zły czas.
Dobre wróżby z sennych marzeń. Złotą plażę pośród drzew. Jeszcze zdążysz.
Jeszcze zdążysz i Seweryn Krajewski. To utwór, który przed chwilą słyszeliśmy. A teraz kalendarium. Rok 1399. W krypcie katedry wawelskiej odbył się wspólny pogrzeb zmarłej 17 lipca, prawdopodobnie w wyniku gorączki połogowej królowej Jadwigi Andegaweńskiej i jej nowo narodzonej córki Elżbiety Bonifacji, która zmarła 4 dni wcześniej. 1553. Na tron angielski wstąpiła Maria I Tudor, zwana Marią Katolicką. 1655. Król Karol X Gustaw wypowiedział wojnę Rzeczpospolitej i wojska szwedzkie wkroczyły do Rzeczpospolitej, dając początek tak zwanemu potopowi szwedzkiemu. 1702. Król Szwecji Karol XII zwyciężył pod Kliszowem władcę Saksonii i Polski Augusta II. 1801. Gruzja została przyłączona do Rosji. 1814. Urodził się Samuel Colt, amerykański wynalazca pierwszego sprawnie funkcjonującego rewolweru bębenkowego. 1853. W Nowym Jorku oddano do użytku Central Park, pierwszy park w Stanach Zjednoczonych. Rok 1900. W Paryżu ruszyła pierwsza linia metra o długości 10 km i 300 metrów. Pociąg pokonywał tę trasę w 33 minuty. 1920. W Piotrogrodzie zebrał się drugi kongres międzynarodówki komunistycznej. 1939. Roy P. Schultz, amerykański lekarz, przeprowadził pierwszy zabieg, podczas którego do szycia użył szklannego włókna. 1943. Zakończono ewakuację armii generała Władysława Andersa z ZSRR na Bliski Wschód. 1963. Amerykański pilot Joe Walker przekroczył na rakietowym samolocie doświadczalnym X-15 wysokość 100 kilometrów, uważaną za granicę kosmosu. 1969 norweski antropolog Thorn Heyerdahl zakończył na Barbadosie transatlantycką podróż na papirusowej tratwie Ra. Rejs ten udowodnił, że starożytni Egipcjanie zdolni byli przepłynąć Atlantyk i wylądować na kontynencie amerykańskim. 1971 zakończono budowę południowej wieży WTC, czyli World Trade Center w Nowym Jorku. 1989. Wojciech Jaruzelski został pierwszym prezydentem RP. 1996. W Australii Kościół katolicki oficjalnie przeprosił aborygenów za swoje uczestnictwo w ponad stuletniej polityce likwidacji tożsamości kulturowej rdzennych mieszkańców tego kontynentu. Rok 2003. W Gdyni rozpoczęła się operacja Żagiel. 2010. Zmarł David Warren, australijski inżynier, wynalazca tzw. czarnej skrzynki, czyli rejestratora parametrów lotów i głosów załogi w kokpicie samolotu. 2014. W katastrofie drogowej w Dreźnie zginęło 11 osób obywateli Polski, a 69 osób zostało rannych.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue. Telefon 609-278-9580. 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Trwa globalna awaria systemów informatycznych. Utrudnia znacząco, wpływając na działalność gospodarki, w tym linii lotniczych, terminali morskich i banków. Firma CrowdStrike, stworząca oprogramowanie antywirusowe, przekazała w oświadczeniu, że do problemów doszło w wyniku nieudanej poprawki do jednego z jej produktów. Microsoft dodał, że równocześnie doszło też do problemów z jego własnym oprogramowaniem. Chaos to efekt połączenia skutku tych dwóch awarii. Z powodu globalnej awarii systemów informatycznych występują problemy na lotniskach, w liniach lotniczych, w instytucjach bankowych, telekomunikacyjnych, firmach transportowych, medialnych, a także na kolei i w szpitalach. Więcej na ten temat przedstawi Państwu Anna Kowalik-Broncatti.
Systemy infrastruktury krytycznej w Polsce działają płynnie. Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo monitorują globalną awarię systemów Microsoftu. Jesteśmy w kontakcie z korporacją, przekazał Polskiemu Radiu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo są w kontakcie z korporacją. W Polsce zgłoszenia dotyczące problemów z systemami Microsoftu pojawiają się, ale nie mają one wpływu na globalne funkcjonowanie infrastruktury w Polsce.
Z całego świata docierają informacje o utrudnieniach na lotniskach i w transporcie kolejowym. Problemy są m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach, Turcji, Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Norwegii i Indiach. Odwoływane lub opóźnione są loty. Problemy dotyczą także dostępu do bankowości w niektórych krajach i działalności mediów. Brytyjska telewizja Sky News musiała na pewien czas zawiesić nadawanie. Problem nie dotyczy Warszawy, mówi rzeczniczka warszawskiego lotniska Chopina Anna Dermont.
U nas systemy działają bez zakłóceń, poprawnie. To jest awaria u jednej linii lotniczej, która będzie odprawiała pasażerów pewnie ręcznie, bo taka jest informacja. I za chwilę będzie oficjalny komunikat, który my też na prośbę tej linii lotniczej do ich pasażerów przekażemy.
Nie działa automatyczny system odpraw niektórych przewoźników na lotnisku w Krakowie. Nie ma jednak ryzyka, że samoloty nie będą odlatywały.
Jak informują służby prasowe Kraków Airport, pracownicy przeszli na manualne, ręczne odprawianie lotów. W Balicach trwa analiza skutków awarii. Wiadomo tylko, że po stronie lotniska nie da się jej usunąć, bo usterka ma zasięg globalny. Niektóre z samolotów mogą mieć niewielkie opóźnienia. Jednocześnie sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto śledzić komunikaty wydawane przez krakowski port lotniczy. Patryk Kubiak, Radio Kraków.
Awaria dotknęła poznańskie lotnisko Ławica. Były problemy z odprawą pasażerów, ale jak informuje rzecznik portu Błażej Patryn, natychmiast włączony został system awaryjny i odprawa jest możliwa.
Na Ławicy nie przewidujemy większych utrudnień związanych z tą awarią systemu. Natomiast są pewne przekierowania z innych lotnisk zagranicznych, natomiast nie jest to duża ilość przekierowań. Spływają do nas pytania.
Są poważne utrudnienia na lotnisku w Berlinie. Wstrzymane były starty i lądowania, które powoli wracają, ale są duże opóźnienia.
Od rana samoloty nie startowały i nie lądowały. Teraz ruch rzeczywiście wraca, ale powoli, ponieważ wydłużyły się kontrole i odprawy. Powodem jest globalna usterka informatyczna, która dotknęła wiele lotnisk na świecie. W Berlinie wygląda na to, że w przypadku kontroli lotów udało się już przywrócić sprawność systemu. Na lotnisku wciąż występują jednak utrudnienia. Służby portu lotniczego nie ogłosiły jeszcze oficjalnie końca problemów i informują o opóźnieniach. Adam Górczewski, Polskie Radio.
Rząd w Australii zwołał pilne posiedzenie w związku z globalną awarią systemów. Premier Donald Tusk poinformował, że jest na bieżąco informowany przez służby. Przekazał, że w Polsce awaria ma ograniczony charakter i nie zagraża bezpieczeństwu państwa. O tym, że Polacy nie mają powodów do obaw w związku z globalnymi utrudnieniami, mówił w Polskim Radiu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
To tak jakbyście sobie państwo wyobrazili, że czasami macie problem ze swoim komputerem, bo coś się zawiesi, coś nie działa. Czasami krócej, czasami dłużej. Ale nie powoduje to, że możecie przejść w stan paniki i zastanawiać się na przykład, czy pójdziecie do banku, wypłacicie pieniądze.
W Polsce większość rozwiązań bazuje na własnej, niezależnej infrastrukturze IT, a nie na systemach chmurowych dostarczanych przez gigantów technologicznych. Dlatego w naszym kraju skutki awarii są ograniczone, wyjaśnił Emil Stojek z Centralnego Ośrodka Informatyki.
Musimy sami zadbać o niezawodność i bezpieczeństwo tej infrastruktury, ale jednocześnie niezależnie nas od takich globalnych awarii dostawców chmurowych. Więc na tę chwilę nie obserwujemy żadnych reperkusji związanych z awarią firmy CrowdStrike, która dostarcza oprogramowanie zabezpieczające antywirusowe do m.in. Microsoft, do usług Microsoft 365.
Chaos panuje natomiast na amerykańskich lotniskach. Główne linie lotnicze Stanów Zjednoczonych uziemiły swoje samoloty.
Sekretarz transportu USA Pete Buttigieg w mediach społecznościowych poinformował, że w zaistniałej sytuacji amerykański rząd będzie egzekwował od wszystkich linii lotniczych ich obowiązki związane z zaspokojeniem potrzeb pasażerów. Według Federalnej Administracji Lotniczej wszystkie loty kilku głównych amerykańskich linii lotniczych, w tym Delta, United i American Airlines, zostały uziemione w piątek rano z powodu problemów z komunikacją. Pracujemy nad przywróceniem systemów. Wstrzymujemy wszystkie samoloty na lotniskach odlotów. Rejsy, które już znajdowały się w powietrzu, kontynuują podróż do miejsc docelowych, oficjalnie informuje United Airlines. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
Nie tylko lotniska mają problemy. W Niemczech dwa szpitale w Lubece i Kilonii poinformowały, że z powodu awarii musiały odwołać planowe operacje. W Japonii wstrzymano połączenia kolejowe. W Australii i Nowej Zelandii zakłócona jest praca m.in. mediów i banków. Władimir Zełenski jako pierwszy zagraniczny przywódca od 27 lat weźmie udział w posiedzeniu brytyjskiego rządu. Ma przedstawić Radzie Ministrów Wielkiej Brytanii informacje o sytuacji na froncie. Wcześniej prezydent Ukrainy będzie pierwszym zagranicznym gościem, który odwiedzi nowego brytyjskiego premiera Keira Starmera na Downing Street. Komentując kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych i ewentualną wygraną Donalda Trumpa, Zełenski powiedział w wywiadzie dla BBC, że jest gotów współpracować z każdym, kto sprawuje władzę w Białym Domu. 40 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 2 milionów złotych zabezpieczyli lubelscy policjanci. To amfetamina i klefedron. Zatrzymano 3 osoby, mówi rzecznik komendanta policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
Działania policjantów Wydziału Narkotykowego z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie doprowadziły do ujawnienia magazynu, w którym przechowywane były narkotyki i szykowane do wysyłki na terenie całego kraju za pomocą firm kurierskich.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty i trafili na 3 miesiące do aresztu. Rosyjska prokuratura zażądała 18 lat więzienia dla amerykańskiego dziennikarza Ewana Gerszkowicza. Korespondent The Wall Street Journal został zatrzymany w ubiegłym roku w Jekaterynburgu. Moskiewski reżim oskarżył go o prowadzenie działalności szpiegowskiej, w tym zbieranie materiałów na temat jednego z zakładów zbrojeniowych. On sam odrzuca oskarżenia. Wyrok ma zostać ogłoszony jeszcze dziś. Zaginiony podczas wojny obraz Kajetana Stefanowicza Śmierć Ułana odzyskali policjanci z Poznania. Przed 1939 rokiem płótno należało do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Policjanci pojechali do Gniezna, bo mieli informację, że mieszka tam osoba, która chciała wystawić obraz w internecie, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
Na miejscu okazało się, że trafili do mieszkania kolekcjonera staroci. Gnieźnianin powiedział policjantom, że w kwietniu tego roku skontaktował się z nim mężczyzna z Płocka, który chciał sprzedać właśnie różnego rodzaju medale, ale także inne starocie, ale podczas transakcji pokazał mu również obraz. Gnieźnianin nie był nim zainteresowany, jednak porobił zdjęcia i zgodził się wystawić je w internecie.
Idąc tym tropem, policjanci pojechali do Płocka. Tam odnaleźli właściciela zaginionego obrazu. Tłumaczył, że płótno dostał jako podziękowanie od emerytowanego żołnierza Ludowego Wojska Polskiego. Badania potwierdziły autentyczność akwareli, która wróci teraz do zbiorów na Wawelu. Polscy jazzmeni przez muzykę chcą zaapelować o zaprzestanie wojen i wsparcie młodzieży w Ukrainie. Koncert Music for Peace odbędzie się w niedzielę 28 lipca w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, mówi jeden z pomysłodawców projektu, basista i kontrbasista jazzowy Wojciech Mazolewski.
Jest to nasz apel przeciwko używaniu przemocy jakiejkolwiek na świecie i to jest przeciw przemocy i wojnie. Z naszym celem i takim podstawowym pomysłem na to było to, żeby pomóc młodym ludziom, dzieciom w tej trudnej sytuacji, przede wszystkim psychologicznie, przez działania artystyczne.
Artyści zagrają w cyklu Jazz.pl charytatywnie, honoraria przeznaczą na cel kulturalno-społeczny.
A teraz co o tej awarii, dość chyba nietypowej, sądzą specjaliści. Posłuchajmy.
Z nami jest Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Co w tej chwili już wiemy o tej awarii?
Przede wszystkim wiemy to, że to nie jest wina Microsoftu, chociaż sytuacja dotyka systemów z systemem operacyjnym Windows. Natomiast tutaj odpowiedzialny jest program taki Next Generation Antivirus, jak my mówimy, czyli taki nowy typ antywirusa firmy CrowdStrike. On dostał aktualizację, która spowodowała, że podczas startu systemów z Windowsem, no niestety ten start nie dochodzi do skutku i systemy wpadają w taką pętlę śmierci. To znaczy one się same nie włączą, dopóki nie zostanie skasowany plik z odpowiedniego katalogu. No ale tutaj pojawia się mały problem, bo żeby ten plik skasować, użytkownicy muszą mieć prawa administracyjne, muszą wykonać szereg takich administracyjnych działań. A to oznacza, że chyba CrowdStrike znalazł sposób na to, jak wszystkich pracowników z telepracy skłonić do powrotu do biura i to niestety w weekend.
No dobrze, ale jeśli ja dobrze rozumiem, to może trwać wiele godzin.
Tak, dopóki odpowiednie służby w odpowiednich organizacjach i firmach, służby informatyczne, administratorzy systemów nie położą swoich paluszków na takich laptopach i nie skasują odpowiedniego pliku, nie wprowadzą odpowiednich poprawek, to taki system nie wstanie.
Dobrze, wiemy już mniej więcej, co się wydarzyło. Wiemy, jak można na to zareagować. Pytanie jeszcze jedno, czy to się będzie rozszerzać? Bo pewnie wielu ludzi w Polsce w tej chwili, jest piątek, słyszą, że są problemy w Berlinie, w Amsterdamie, że samoloty w Stanach Zjednoczonych zostały niektórych linii uziemione i myślą sobie, zaraz, ale ja dzisiaj albo jutro lecę z Okęcia, z Modlina, no skądkolwiek, z Wrocławia, z Krakowa albo gdziekolwiek indziej, dolecę, ta awaria będzie się rozszerzać, czy jak już wiadomo, że ona jest, to nie powinna iść dalej?
Zacznijmy może od tego, że jeśli ktoś nas słucha w samochodzie, jadąc do pracy, to lepiej niech nie włącza komputera, dopóki nie upewni się, że może to zrobić ze swoim dziełem IT, bo jeszcze może swoją infrastrukturę uratować. Faktycznie teraz w różnych krajach są takie prewencyjne wyłączenia całej infrastruktury, ponieważ dział IT orientują się, które systemy mogą po uruchomieniu przestać się uruchamiać dalej, a sytuacja jest już opanowywana. Wiadomo, co się stało, wiadomo, jak to naprawić. To jest teraz tylko kwestia taka białkowa, czyli czy ludzi, którzy zarządzają systemami, jest na tyle, żeby dotrzeć do wszystkich krytycznych systemów i manualnie na nich przeprowadzić tą taką resuscytację. Bez tego niestety będzie bardzo ciężko, ponieważ nie każdy system da się zdalnie z tego problemu, który nastąpił pod. Więc jak najbardziej opóźnienia na lotniskach czy różnego rodzaju sytuacje związane na przykład z niedostępnością banków. Jeśli wejdziemy na stronę, która bada dostępność popularnych systemów, serwisów i usług, to zauważymy, że praktycznie każda firma w jakiś sposób została poszkodowana. Zobaczymy, czy mają odpowiednie procedury, jak szybko działają i czy przypadkiem ich kadr IT nie jest już na urlopach, bo to będzie oznaczało dodatkowe opóźnienia.
Dodatkowe opóźnienia to znaczy ile? Bo wie pan, takie są pytania, które najczęściej sobie zadajemy. Godzina, dwie... czy tydzień?
A, to możemy sobie powróżyć. Ja bym powiedział tak z całkowitą pewnością od 15 minut do 2 lat.
To bardzo pocieszająca odpowiedź, szczególnie dla tych, którzy czekają teraz, prawda, na lotnisku w Berlinie.
Nie, proszę mieć świadomość tego, że rzeczywiście sytuacja jest poważna i działa IT w poszczególnych firmach, organizacjach robią co mogą, natomiast w pierwszej kolejności będą podnoszone krytyczne systemy, co niekoniecznie oznacza to, że to będą te systemy, które akurat nam pomogą w podróży czy w zakupie biletu. Wszystko ma pewną i do niektórych systemów po prostu trzeba będzie fizycznie dotrzeć. Mieliśmy taką sytuację kilkanaście miesięcy temu, kiedy Facebook miał podobny problem i próba uratowania Facebooka, podniesienia go po danym błędzie wymagała wysłania administratorów do odpowiedniej, bo system zamków do tej serwerowni był obsługiwany właśnie poprzez między innymi oprogramowanie, które uległo awarii. Także takie sytuacje się zdarzają, ale koniec końców wciąż jeszcze człowiek panuje nad wszystkimi systemami, natomiast teraz będziemy mogli obserwować na żywo, jak świat płonie, jak jest z tego płomienia gaszony przez bohaterskich informatyków.
Mówimy w tej chwili o awarii, ale czy możliwe, że to był jakiś cyberatak? Pan wspomniał o tym, że tam wiemy już nawet, co nie zadziałało, czy co się wydarzyło, ale czy to jest, czy to mogła być jakaś forma cyberataku?
Gdyby to okazało się, że przyczyną tej aktualizacji, która spowodowała te problemy, był cyberatak, to byłoby to bardzo ciekawe, dlatego że mówimy tutaj o firmie, która jest firmą aktywnie działającą na rynku cyberbezpieczeństwa, rozwiązaniem, oprogramowaniem, które powstało po to, żeby wykrywać ataki, żeby im zapobiegać. Niestety prawda jest taka, że wszystkie antywirusy czy systemy, które mają na celu ochronę komputera, muszą na nim działać, mówiąc tak obrazowo, bardzo niskopoziomowo, muszą mieć bardzo wysokie uprawnienia, bo muszą szybko i sprawnie reagować na wszystkie zagrożenia, muszą wszędzie zajrzeć. I jeśli właśnie takie oprogramowanie, które ma te uprawnienia, które ma do wszystkiego dostęp, się popsuje, bo na przykład aktualizacja nie została odpowiednio przetestowana, to efekt jest tragiczny w skutkach, bo mówimy tutaj o przeciwniku, który ma praktycznie całkowity dostęp. Czas pokaże. Na razie ustalono tylko, co jest przyczyną tej pętli śmierci na systemach Windowsowych z zainstalowanym systemem CrowdStrike, natomiast pewnie analizy w najbliższym tygodniu się pojawią, czy na przykład ten kod, który był problemem, został wprowadzony przez programistę tej firmy, czy może wstrzyknięty przez kogoś z zewnątrz. Raporty to pokażą, jest za wcześnie, żeby o tym teraz przesądzać.
A czasami nie jesteśmy sobie trochę winni, bo wszyscy korzystamy, wszyscy, to nie znaczy tylko my tutaj rozmawiający, ale wszystkie duże firmy, instytucje, banki, lotniska, wszyscy korzystają z tych samych usług oferowanych przez technologicznych gigantów i jeśli jeden z nich ma problemy, to natychmiast te problemy stają się globalne. Znaczy, atak na Microsoft oznacza problem dla wszystkich, o tak najkrócej.
Doskonale pan redaktor to ujął, dlatego że nawet te instytucje nie mają oprogramowania firmy CrowdStrike zainwestowały w rozwiązania konkurencyjne i tak tym atakiem będą dotknięte, bo jeśli tak dużo rozwiązań w jakiś tam sposób bazuje na tym oprogramowaniu, które dzisiaj spowodowało tą awarię, no to co z tego, że na przykład ja mam swoją firmę pracującą na komputerach z systemem macOS z logotypem jabłuszka na ekranie, jak ja jestem na przykład agentem podróżniczym i nie mogę zamówić wycieczek dla moich klientów, dlatego że firmy, które obsługują wycieczki, firmy logistyczne, na przykład pracują właśnie na Microsoftie z zainstalowanym CrowdStrike'iem. Także dzisiaj internet jest taką siecią naczyń połączonych i czasem problem w jednym z takich naczynek niestety rozlewa się na inne. Ale przypomnijmy, że internet był też projektowany w taki sposób, żeby jednak uszkodzenie jakiegoś węzła pozwalało ten węzeł ominąć, co być może nie jest miłą informacją akurat dla tych, którzy chcieli lecieć dzisiaj United Airlines, bo już wiemy, że tam samoloty nie wszystkie przynajmniej się podniosą do lotów. Natomiast wciąż są inne linie lotnicze, może przebukowanie biletu jest możliwe, na pewno droższe, ale sam fakt, że my dzisiaj rozmawiamy, to też jest powód do radości.
Jeszcze. To była bardzo optymistyczna końcówka tej rozmowy. Bardzo dziękuję. Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl był naszym gościem. Bardzo dziękuję za te informacje.
Na twą głową, jeśli chcesz, to bujaj w nim,
więc nie wyrzucaj mi, że świat zostawił samą znów, jak żebym świat choć znaku życia nie dał. Za to ci przychylę. Będę obok, lekki, zwiewny wiatr.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom przybywającym do amerykańskiej Częstochowy, do duchowej stolicy Polonii. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom, którzy wspomagają to miejsce swoją ofiarnością, modlitwą, swoją cierpieniem. Także dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają swoimi ofiarami oraz swoją obecnością. Niech Bóg wszystkim błogosławi, obdarza potrzebnymi łaskami. Ojcowie bracia Paulini każdego dnia modlą się za wszystkich dobrodziejów tego miejsca. Także dziękuję wszystkim radiostacjom, które łączą się z nami co tydzień na falach naszego głosu z amerykańskiej Częstochowy. Włączamy wszystkie radiostacje do naszej modlitwy i radiosłuchaczy. Od 18 do 26 lipca trwa nowenna przez stanicę świętej Anny. Każdego dnia modlimy się mszą świętą o godzinie 11.30 w intencjach, które składamy do naszego sanktuarium. 21 lipca to uroczystość w naszym sanktuarium świętego Krzysztofa, patrona kierowców, poświęcenie pojazdu, pielgrzymka kierowców, motocyklistów i rowerzystów. Od poniedziałku, od 15 lipca trwa pielgrzymka rowerowa międzystanowa z Bostonu do amerykańskiej Częstochowy, którzy przybędą na niedzielę 21. Także w sobotę, w piątek wyrusza pielgrzymka z Chicago motocyklistów. To już kolejna pielgrzymka z Chicago. Także z wschodniego wybrzeża przybędą motocykliści i rowerzyści, którzy także z Pasejku w piątek wyruszają. Pielgrzymka rowerowa mężczyzn. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, obdarza łaskami wszystkim kierowcom i tym, którzy poruszają się pojazdami mechanicznymi. Zapraszamy do poświęcenia tych pojazdów w niedzielę 21 po każdej mszy świętej. Także zapraszamy na czuwanie nocne 27, czuwanie nocne o godzinie 9. Także 26-28 to konwencja anonimowych alkoholików i alonów w naszym sanktuarium, co roczne weekendowe spotkanie. Także 28 już zapraszamy na odpust świętej Anny, msza święta o godzinie 12.30, uroczysta msza święta, nabożeństwo z procesją po mszy świętej, dzień modlitw polskich górali. Zapraszamy na te wszelkie nasze uroczystości. Niech Pan wszystkim błogosławi i obdarza łaskami. Na więcej informacji na naszej stronie internetowej częstochowa.us. Błogosławię z serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Także przybywajcie w pierwszych pielgrzymkach. Można już uzyskać informacje i zapisy pielgrzymka z Great Meadows oraz Trenton w New Jersey. Przybywamy w sierpniu do naszego sanktuarium. Z Panem Bogiem, szczęść Boże, do usłyszenia i do zobaczenia w duchowej stolicy Polonii.
Jeżeli Państwo wybieraliście się gdzieś samolotem na wakacje, to chyba warto sprawdzić, w jakim stanie są Państwa loty na dzień dzisiejszy i na najbliższy okres czasu. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Miłość i wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 41. Niektórzy obywatele Stanów Zjednoczonych pamiętali, że armię brytyjską na Krymie pokonały przede wszystkim choroby i brud. Wkrótce po upadku Fortu Sumter ci ludzie postanowili w miarę możliwości zapobiec popełnieniu tych samych błędów w szeregach wojsk Unii. Natychmiast po ogłoszeniu tych zamiarów odezwały się szydercze głosy lekarzy wojskowych, którzy nazwali obywateli zwracających uwagę na takie problemy wścibskimi amatorami. Podobnie wyrażali się o nich członkowie rządu. Cywile jednak nie dawali za wygraną i utworzyli Komisję Sanitarną Stanów Zjednoczonych. Latem organizacja miała już szefa. Został nim Frederick Law Olmsted, ten sam, który w 1856 roku zaprojektował nowojorski Central Park, a w cieszącej się potem dużą poczytnością relacji z podróży na południe poddał niewolnictwo miażdżącej krytyce. Lincoln i Departament Wojny nie zamierzali uznać Komisji Sanitarnej, lecz musieli to zrobić ze względu na działające w niej ważne osobistości. Między innymi pana Baker, wnuka Benjamina Franklina oraz Samuela Gridleya Howe'a, słynnego lekarza i humanistę z Bostonu. Nawet po oficjalnym usankcjonowaniu istnienia komisji jej członkowie nie wybaczyli prezydentowi stwierdzenia, że są piątym kołem u wozu. Bez względu na to, co sądzili krytycy pomysłu, komisja zamierzała utrzymać porządek w obozach wojskowych i szpitalach oraz dbać o czystość. Opozycja zmiękła jeszcze bardziej po bitwie nad Bull Run, gdzie potrzeba było 16 wozów, by wywieźć rannych, podczas gdy większość żołnierzy Unii umykała inną drogą. Komisja werbowała olbrzymią liczbę kobiet z całej północy. Koordynowała działalność ochotniczek, która w początkowych tygodniach wojny miała charakter spontaniczny i niezorganizowany. W Lehigh Station, podobnie jak w innych miejscowościach, dzięki kobietom odbywały się targi sanitarne, podczas których zgromadzono środki finansowe i dary dla komisji. Skippy Brown sprowadzał właśnie do wyremontowanej i powiększonej szopy resztę dzieci, by powierzyć je opiece zatrudnionej w tym celu pary Węgrów, gdy Constance z zapałem planowała targi sanitarne na piątek i sobotę 2 tygodnia listopada. Impreza miała odbyć się w magazynach stalowni Hazarda w pobliżu kanału. Waterspoon dopilnował, by robotnicy w ciągu 2 dni opróżnili hale magazynowe. Cały transport żelaznych płyt, który nadszedł niedawno drogą morską, przeładowano na specjalne wagony kolejowe. Virgilia pomagała jako członkini komitetu, podobnie jak Brett, która swoją działalność usprawiedliwiała przed samą sobą 2 względami. Po pierwsze, jej mąż był oficerem Unii, a po drugie decydowała tu postawa humanitarna, ważniejsza od wszelkich obiekcji. Ostatecznym celem komisji było przecież ratowanie życia ludzkiego. Podczas organizowania targów prawdziwy problem dla Brett stanowiła jej współpraca z Virgilią. Nie była łatwa. Od pierwszego momentu targi okazały się sukcesem. Ściągnęły tłumy ludzi z całej doliny. Ściany były udekorowane flagami. Tu i ówdzie widniały zdjęcia dzielnych chłopców z 47. Ochotniczego Pułku Pensylwańskiego dowodzonego przez słynnego w całej dolinie Tilghmana Gooda. Oczy cieszyła także duża podobizna generała McClellana. Rysownik lokalnej gazety zaprezentował satyryczny portret Slidella i Masona, 2 wysłanników rebeliantów mających udać się do Europy. Na początku miesiąca porwano ich z brytyjskiego statku pocztowego Trent. Obu trzymano teraz pod strażą w Bostonie, co irytowało rząd jej królewskiej mości i wywołało groźby lorda Lyonsa, ambasadora brytyjskiego w Waszyngtonie. Były również eksponaty wojskowe. Broń, typowe przedmioty z żołnierskiego plecaka, autentyczna menażka przeszyta przez kulę, a także wiele straganów z jedzeniem, książkami, gazetami i ubraniami. Virgilia obsługiwała stragan z ubraniami. Jeden z organizatorów zdobył mundur z ciemnoniebieskiego, tandetnego materiału i pocięto go na kawałki. Co 15 minut, kiedy w pobliżu zgromadziła się odpowiednia liczba gapiów, Virgilia powtarzała swój pokaz. Trzymając skrawek materiału nad balią, polewała go wodą. Materiał natychmiast rozchodził się na strzępy, a ona demonstrowała je widzom, prosząc o przyzwoite ubranie dla żołnierzy. Ta praca ją ekscytowała. Dzięki niej mogła wymierzyć niewielki, ale skuteczny cios po łudniu. Poza tym była zadowolona ze swojego wyglądu. Constance pożyczyła jej szala, Brett, broszkę z kameą, która zdobiła teraz ciemnobrązową suknię. Jej włosy przytrzymywała jedwabna siateczka, a w uszach miała kolczyki z opalami, również pożyczone. Niezwykła elokwencja, nabyta podczas licznych zebrań abolicjonistów, sprawiała, że Virgilia była zdecydowanie najlepszą demonstratorką w hali. Niebawem doczekała się pochwały z ust jednego z organizatorów, co ważniejsze, od mężczyzny, którego nie znała. Był to major z 47. pułku. Podczas gdy Virgilia niszczyła wybrakowany materiał, on, stojąc przed straganem z perfumami, patrzył na nią. Żołnierze niemal bili się o małą buteleczkę pachnidła, która miała bronić ich przed odorem obozowych latryn. Oficer nie spuszczał z Virgilii oczu. Speszyła się, kiedy jego wzrok powędrował nieco niżej. Spoczął na piersiach, po czym ponownie zatrzymał się na twarzy. Po chwili major odszedł dalej, trzymając pod rękę jakąś damę. Może żonę? Ale te kilka sekund, kiedy spoglądał na nią, były dla niej niezmiernie ważne. Do tej pory przekonana, że jest nieładna, nie próbowała nawet ściągać na siebie uwagi mężczyzn, chyba że chodziło o wyrzutków w rodzaju tego biednego Grady'ego. Ale oto nastąpiła zmiana. Major spojrzał na nią i nawet jeśli nie uznał jej za piękną, to przynajmniej za godną uwagi. Zmiana była oczywista. Virgilia czuła, że ogarnia euforia. Po zakończeniu targów jej nastrój się pogorszył. Kręciła się bez celu po domu i mieście, zdając sobie sprawę, że powinna wreszcie wyjechać, odnaleźć własną drogę. Ale dni mijały jeden za drugim, a ona nie potrafiła podjąć decyzji. Mniej więcej 2 tygodnie po targach Constance przyszła na obiad z listem w ręce. Od doktora Howa z komisji sanitarnej? To stary przyjaciel. Naprawdę? A gdzie się poznaliście? Spytała Virgilia. W Newport. Spędzał tam z żoną lato w tym samym czasie, co my. Nie pamiętasz? Virgilia pokręciła głową i pochyliła się nad talerzem.
Tamte lata zdołała już prawie całkowicie wymazać z pamięci. Czy doktor pisze coś o targach? Zapytała Brett. Owszem, pisze, że jak dotąd nasze okazały się najbardziej udane ze wszystkich. Na przyjęciu powiedział to samej pannie Dix. Proszę, przeczytaj. Tu. Constance podała list siedzącej obok niej szwagierce. Brett przeczytała list. Panna Dix, mruknęła. Czy to ta kobieta z Nowej Anglii, o której tyle czytałam? Ta, która tak gorliwie walczy o reformy w przytułkach? Constance skinęła głową. Z pewnością czytałaś artykuł o niej w Leslie's. Jest bardzo sławna i oddana sprawie. W artykule napisano, że po wybuchu wojny Florence Nightingale zainspirowała ją do wyjazdu do Waszyngtonu. Pani Nightingale wraz z 37 kobietami, Angielkami, wylądowała w Skutari na Krymie. Dzięki nim wielu żołnierzy przeżyło. Panna Dix jest od tego lata przełożoną sanitariuszek wojskowych. Virgilia podniosła na nią wzrok. Kobiety służą w wojsku? Tak, jako pielęgniarki. Jest ich już przynajmniej setka, dodała Brett. Powiedział mi o tym Billy. Kobiety dostają zapłatę, zwrot kosztów utrzymania, przejazdów i mają przywilej kompania żołnierzy, którzy wcale nie są tym zachwyceni, jak mówił Billy. Mogę zrozumieć, że lekarze są tak bardzo przeciwni pielęgniarkom, powiedziała Constance. Strzegą swojego skrawku terenu jak psy. Jej uwagi nie uszło nagłe ożywienie Virgilii. Obróciła się do niej. Czy praca pielęgniarki by cię interesowała? Myślę, że tak. Chociaż nie sądzę, żebym miała odpowiednie kwalifikacje. Constance uznała, że lepiej nie wspominać o informacjach zawartych w artykule w Leslie's. Panna Dix nie wymagała od kandydatek na pielęgniarki wiedzy medycznej. Chciała tylko, by miały więcej niż 30 lat i nie były zbyt atrakcyjne. Nie podzielam twojego zdania. Odparła z czystym sumieniem Constance. Według mnie nadajesz się do tej pracy. Chcesz, żebym napisała do doktora Howa i poprosiła go o list polecający? Tak, rzuciła Virgilia, a potem z naciskiem dodała. Proszę. Tej nocy była tak podekscytowana, że nie mogła zasnąć. Może w końcu znalazła sposób, by służyć Unii i odpłacić tym, którzy byli odpowiedzialni za śmierć jej kochanka. Kiedy wreszcie zamknęła oczy, miała koszmarny sen. Grób Grady'ego otworzył się i jej ukochany powstał z wyciągniętą ręką, jakby prosił, żeby go pomścić. Z oczu, nosa i ust sypały mu się grudki ziemi. Obraz rozpłynął się i zastąpił go widok plantacji, na której ciemne i niewyraźne sylwetki mężczyzn poruszały się rytmicznie i zapładniały pojękujące kolorowe dziewczyny, by powiększyć liczbę rąk do pracy. Następnie ujrzała długi szereg żołnierzy w szarych mundurach. Kolejno dosięgały ich kule. Pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. Plamy krwi rozrastały się na ich kurtkach, a żołnierz w niebieskim mundurze Unii strzelał bezustannie. Znała tego oprawcę. Opiekowała się nim w lazarecie polowym tak długo, aż doszedł do siebie na tyle, by mógł wykonywać swoje obowiązki. Obudziła się zlana potem, trzęsąc się z podniecenia. Do listu polecającego dr Howe załączył dwie rady. Virgilia nie powinna ubrać się na rozmowę z panną Dix zbyt strojnie, a poza tym, mimo że przełożona pielęgniarek potrafi wyczuć natychmiast czcze pochlebstwo, nie zaszkodziłoby parę słów uznania na temat Conversations on Common Things, niewielkiej książeczki autorstwa panny Dix, zawierającej porady przydatne w każdym gospodarstwie domowym. Książka sprzedawała się dobrze od pierwszej publikacji, a więc od 1824 roku. Obecnie ukazało się wydanie 60. i autorka była niezmiernie dumna ze swego dziecka. Virgilia przyjechała do Waszyngtonu na początku grudnia podczas niespotykanej o tej porze roku fali upałów. Kiedy stanęła na jasnym od słońca peronie, omal nie zatkała sobie nosa. Z 8 sosnowych skrzynek znajdujących się w wagonie bagażowym unosił się trudny do zniesienia fetor. Z ich wnętrza sączyła się woda. Virgilia zapytała bagażowego, co jest w tych skrzynkach.
Żołnierze, w taką pogodę lud nie trzyma się długo.
Była jakaś bitwa?
Nie było żadnej dużej, o ile wiem. Ci chłopcy zmarli zapewne na dyzenterię lub coś w tym rodzaju. Jeśli pobędzie pani w tym mieście trochę dłużej, zobaczy pani setki takich skrzyń.
Virgilia odeszła czym prędzej sama, dźwigając walizę. Nic dziwnego, że komisja uznaje swoją działalność za tak ważną, pomyślała. Nazajutrz z samego rana weszła do gabinetu Dorothy Dix. Ta 60-letnia stara panna mogła uchodzić za wzór elegancji, poruszania się i wysławiania. Cieszę się niezmiernie, że mogę panią poznać, panno Hazard. Ma pani brata w Departamencie Wojny, nieprawdaż?
Nawet dwóch. Jeden pracuje u sekretarza Camerona, drugi dla generała Ripleya. Mój najmłodszy brat służy w oddziale saperów i w tej chwili przebywa w Virginii. To właśnie jego żona poleciła mi pani książkę, a ja przeczytałam ją z ogromną przyjemnością. Modliła się, by panna Dix nie zadała jakiegoś pytania na temat treści książki, ponieważ nie pofatygowała się, żeby kupić egzemplarz, czy choćby pożyczyć go i przejrzeć. Miło mi to słyszeć. Czy teraz, kiedy jest pani w Waszyngtonie, spotka się pani z braćmi? Och, oczywiście. Tworzymy zżytą rodzinę. Czy nie zabrzmiało to zbyt przesadnie? Liczę, że zostanę tu dłużej. Chciałabym bowiem spróbować sił jako pielęgniarka, chociaż obawiam się, że nie mam odpowiedniego przygotowania do tego zawodu. Każda inteligentna kobieta może przyswoić sobie bardzo szybko aspekty techniczne. To, czego nie nabędzie, jeśli tego nie posiada, to cecha, która według mnie jest niezbędna. Dorotea Dix splotła dłonie i utkwiła w Virgilii spojrzenie szaroniebieskich oczu, których powaga kontrastowała z długą szyją i łagodnym głosem. Tak? Zapytała Virgilia. Hart ducha. Kobiety w moim korpusie pielęgniarek stykają się z brudem, krwią, moralnym zepsuciem i okrucieństwem, o których dobre wychowanie nie pozwala mi dłużej mówić. Moje pracownice narażone są na akty wrogości nie tylko ze strony pacjentów, ale również lekarzy, którzy teoretycznie powinni być naszymi sprzymierzeńcami. Mam wyrobiony pogląd na temat pracy, którą wykonujemy i sposobu, w jaki ma być wykonana. Nie toleruję żadnego sprzeciwu. Również ta cecha zraża do nas niektórych polityków i lekarzy. To są wyzwania, z którymi musimy się liczyć. Największym jednak jest zapotrzebowanie na ludzką odwagę. Przyłączając się do nas, pan Hazard, zrobiłaby pani to, co ja przed wieloma laty, bo ktoś musiał to zrobić. Ale uprzedzam, nie tylko zobaczy pani piekło, ale też będzie musiała pani przez nie przejść. Virgilia nabrała powietrza i wypuściła je z cichym świstem, starając się ukryć zmysłowe podniecenie ogarniające jej ciało. W oślepiających wizjach, które przesłoniły nagle twarz panny Dix, ujrzała kładące się pokotem szeregi młodych mężczyzn w szarych mundurach, mroczących krwią i wyjących z bólu. Na takie pobojowisko spoglądał Grady, uśmiechając się z satysfakcją i prezentując sztuczne zęby, które kupiła mu, gdy wybito mu jego własne, żeby oznakować go jako niewolnika. — Panno Hazard? — Bardzo przepraszam. Proszę mi wybaczyć, to tylko chwilowy zawrót głowy. Panna Dix zmarszczyła brwi. Czy takie momenty zdarzają się pani często? Och, nie, nie. To tylko ten upał. Tak, jest wyjątkowo ciepło jak na grudzień. Co pani sądzi o tym, co mówiłam? Virgilia przyłożyła chusteczkę do górnej wargi. Światło wpadające przez okno podkreślało blizny po ospie na policzkach, niezakryte pudrem. Panno Dix, działałam już aktywnie jako abolicjonistka i widywałam często. Jej głos przybrał na sile. Zmaltretowane ciała zbiegłych niewolników, wychłostanych lub napiętnowanych rozpalonym żelazem przez właścicieli. Widziałam rany i okaleczenia i znosiłam to wszystko. Zniosę więc również uciążliwości zawodu pielęgniarki. Wreszcie kobieta z Bostonu uśmiechnęła się do niej z sympatią. Podziwiam pani pewność. To dobry znak. Zrobiła pani na mnie dobre wrażenie, a rekomendacje przesłane przez doktora Howa są entuzjastyczne. Może omówimy teraz szczegółowo kwestie pani wynagrodzenia i mieszkania.
A teraz alfabet uczuć. Zaglądnijmy dziś, co ma do powiedzenia litera I.
I jak inteligencja? Oznacza pojętność. W psychologii zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych. Jak powiedział Bertolt Brecht, inteligencja nie polega na tym, że się błędów nie robi, tylko na tym, że się błędy naprawia. Inteligencję mierzy się tak zwanym ilorazem inteligencji, który oznacza się skrótem IQ, z angielskiego intelligence quotient. Iloraz inteligencji badany jest za pomocą specjalnie opracowanych testów. Numerem pierwszym na świecie z wynikiem 210 punktów jest Kim Ung-jong, koreański fizyk. W wieku 3 lat rozwiązywał trudne zadania z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego. W wieku 4 lat posługiwał się 4 językami – koreańskim, japońskim, angielskim i niemieckim. Studiował fizykę w wieku od 3 do 6 lat. Mając 7 lat, został zaproszony do USA przez NASA. Stopień naukowy doktora uzyskał jeszcze przed ukończeniem 16 roku życia. No cóż, trudno nie nabawić się kompleksów. Jednakże na pocieszenie, 25 lat temu dr Howard Gardner ogłosił teorię, która zmieniła powszechne pojęcie o inteligencji. Stwierdził on, że ludzka psychika i osobowość jest na tyle złożona, że niemożliwym jest pomiar zdolności umysłowych przy użyciu testu IQ czy jakiegokolwiek innego standaryzowanego modelu testowego. Gardner argumentował, że każdy człowiek ma inne predyspozycje psychiczne, a co za tym idzie, w jednych dziedzinach będzie sobie radził lepiej, a w innych gorzej. Stworzył model 8 różnych typów inteligencji. Językowo-werbalną, logiczno-matematyczną, przestrzenną, ruchową, muzyczną, interpersonalną, czyli społeczną, intrapersonalną, czyli wewnętrzną i przyrodniczą. Czytam w artykule Andrzeja Animuckiego. A co o inteligencji ziemian myśli jeden z największych geniuszy Albert Einstein? Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś inteligencja pozaziemska, jest to, że się z nami nie kontaktuje.
Gdybym umiał mówić sercem, to by pękło ono mi. Bo rozstanie z tobą, Jolka, to najgorszy z moich dni. Gdybym miał powiedzieć prawdę, co na duszy leży mi, to bym musiał spojrzeć najpierw na minione nasze dni. Przyszedł dzień na słowo żegnaj, a przez usta nie chcę przejść. Po raz pierwszy w moim życiu zrozumiałem jego treść. Gdybym tak zrozumiał wcześniej, co naprawdę ważne jest, to bym wiele rzeczy rzucił, żeby szczęście z tobą jeść. Ale w życiu nic nie wraca, życie naprzód musi iść. Ty we mgle mi się zatracasz, już miłości opadł liść. Lecz nadziei nie zabieraj, nie pozwolę na to ci. Promyk słońca chociaż jeden, bardzo proszę, zostaw mi. Bo bez tego nie podołam znów wyrzucić koszmar ten. Znów bez sensu, bo bez ciebie, bez tych głosów niby lęk. Gdybym umiał w smutku płakać, to nie wstydziłbym się łez. Ofiarowałbym je tobie, jak konwalię albo bez. Gdybym umiał ci powiedzieć to, co chcę powiedzieć ci, to być może makruszynko dała szansę jeszcze mi. Wykorzystałbym ją wtedy na patrzenie w oczy twe, aby zgłębić ich urodę, odbić w nich uczucie swe. Gdybym umiał, lecz nie umiem, bo brakuje mi już słów, mogę tylko niemy czekać na wyroki twoich ust. Życie pędzi niczym wicher i zabiera wszystko mi. Puste dłonie mi zostały, lecz me serce daje ci.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie w niedzielę, jutro jak zwykle o godzinie 11 na antenie Majko Blicha. Życzę przyjemnego i udanego weekendu.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.